Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 5 lutego 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Adel i nasz realizator Janik. Po dzienniku, w którym udział wezmą Sylwia Gips i Stefan Rieger, usłyszą Państwo przegląd prasy, kronikę ekonomiczną Katarzyny Zawickiej, magazyn Anny Berhardt z cyklu Eureka, kronikę sportową Marka Brzezińskiego i kolejną lekcję języka francuskiego. To najważniejsze doniesienia dnia, mówi par szeryfi. Z rządu Jarosława Kaczyńskiego odeszło kolejne nazwisko. Dymisję złożył minister obrony Radosław Sikorski i premier dymisję przyjął. Od dłuższego czasu krążyły pogłoski o takiej możliwości na tle konfliktu między ministrem a jego zastępcą do spraw służb specjalnych Antonim Macierewiczem. Według ostatnich przecieków Sikorski miał postawić premierowi ultimatum: albo on, albo ja. Macierewicz miał też prowadzić potajemne śledztwo na temat działalności swego przełożonego w czasie jego pobytu w Londynie na emigracji w latach 80. Sikorski miał się też narazić braciom Kaczyńskim wypowiadanymi prywatnie słowami krytyki pod ich adresem. Jak pisze AFP, cytując polską edycję Newsweeka, kaczyńscy krytyki nie znoszą. Agencje przypominają, że Sikorski jest absolwentem Oxfordu w dziedzinie filozofii i nauk politycznych, mężem wybitnej dziennikarki amerykańskiej Ann Applebaum. W roku 1988 dostał światową nagrodę za zdjęcie afgańskiej rodziny po sowieckim bombardowaniu. Obserwatorzy nie ukrywają, że w tym pojedynku Macierewicz musiał wygrać jako swój człowiek Kaczyńskich, podczas gdy Sikorski raził ich nadmierną niezależnością. Rzecznik rządu Jan Dziedziczak zaprzeczył wszystkiemu, twierdząc, że dymisja Sikorskiego jest wynikiem przeglądu resortów, jak się wyraził, a premier miał poważne zastrzeżenia do funkcjonowania resortu. W depeszy z Warszawy korespondent AFP Bernard Osser pisze, że zdaniem obserwatorów odejście Sikorskiego pozwoli Kaczyńskim przejąć kontrolę nad ostatnią dziedziną władzy, jaka im jeszcze nie podlegała, i podkreśla, że od zwycięstwa wyborczego w roku 2005 bracia sięgają po coraz to nowe obszary władzy, eliminując kolejno wszystkie niezależne osobistości i rozdając stanowiska wedle kryterium wierności, a nie kompetencji. Osser cytuje szczególnie przypadek szefa spraw resortu spraw zagranicznych Stefana Mellera, którego zastąpiła całkowicie posłuszna Anna Fotyga, oraz przypomina nominację Sławomira Skrzypka, inżyniera budowy dróg i mostów, na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ta koncentracja władzy budzi coraz surowszą krytykę, pisze korespondent AFP w Warszawie. Według ostatnich pogłosek następcą Sikorskiego mógłby zostać szef kancelarii prezydenta Aleksander Szczygło. Mówi Paryż RFI. Ukraiński prezydent Wiktor Juszczenko wysunął na stanowisko ministra spraw zagranicznych kandydaturę Wołodymyra Ogrysko, aktualnie wiceministra tego resortu. Chodzi on za stronnika zbliżenia z Zachodem. By otrzymać tę nominację, kandydatowi prezydenta potrzebna będzie jednak większość w parlamencie, zdominowanym, jak wiadomo, przez siły prorosyjskie. One też wymusiły dymisję byłego ministra Borysa Tarasiuka. Z ich szeregów wywodzi się też wicepremier Mykola Azarow, który oświadczył dzisiaj, że amerykańska tarcza antybalistyczna, która ma zostać zainstalowana w Polsce, stanowi zagrożenie przede wszystkim dla Ukrainy. Azarow wręcz skojarzył tę kwestię z kryzysem rakietowym między Stanami Zjednoczonymi a Kubą 45 lat temu i oskarżył Polskę o ignorowanie interesów Kijowa. Białoruskie Ministerstwo Gospodarki zamierza od 15 lutego wysoko podnieść opłaty za tranzyt rosyjskiej ropy naftowej przez terytorium swego kraju. Rzecznik ministerstwa poinformował, że negocjacje z rosyjskim Transnieftem są w toku, że jest jednak jeszcze zbyt wcześnie na ogłoszenie konkretnych cen. Transnieft oświadczył jednak ze swej strony, że nie otrzymał żadnego oficjalnego dokumentu w tej sprawie. Władimir Putin powołał do życia rządową grupę roboczą do walki z korupcją. Oficjalnie, aby wprowadzić do ustawodawstwa rosyjskiego rozporządzenia konwencji ONZ oraz konwencji Rady Europy. W tej mierze głosi dekret. Na czele tej grupy stanie były generał KGB i obecny zastępca szefa FSB Wiktor Iwanow. Jeden z najbliższych doradców Putina, przedstawiciel stronnictwa resortów siłowych, które kontroluje obecny aparat władzy. Aby Michał Chodorkowski nie wyszedł za wcześnie z więzienia, prokuratura wyciągnęła przeciwko niemu nowy paragraf.
Odsiadujący już 8-letni wyrok za defraudację i nadużycia podatkowe, były szef Jukosu i jego zastępca Platon Libiediew oskarżeni zostali dodatkowo za pranie brudnych pieniędzy. Grozi im za to do 15 lat więzienia. Obrończyni Chodorkowskiego, Karina Moskalenko, powiedziała, że w grę wchodzą dziesiątki miliardów dolarów i że w przekonaniu wszystkich prawników nowe zarzuty są najzupełniej absurdalne. W mieście Czyta na Syberii, gdzie miano je przedstawić w poniedziałek byłemu magnatowi naftowemu, wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wedle innego z adwokatów Chodorkowskiego zamknięto wszystkie drogi dojazdowe do prokuratury, a na każdym rogu stał patrol policji. Nowy proces byłych szefów JUKOS-u odbyć ma się na Syberii, aby uniknąć wścibskości mediów. Broniąca ich ekipa międzynarodowych adwokatów widzi za tym motywacje czysto polityczne. Przesłuchiwany w grudniu w sprawie ewentualnego prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem swej fundacji charytatywnej Otwarta Rosja, Michał Chodorkowski oświadczył, że najwyraźniej pewne wysoko postawione osobistości w administracji prezydenckiej zaniepokojone są faktem, iż w przyszłym roku odsiedzi połowę kary i pojawi się teoretycznie możliwość przedterminowego zwolnienia. A zdaniem adwokatów byłych szefów JUKOS-u, Kremlowi wcale nie zależy na tym, aby Chodorkowski i Lebiediew znaleźli się na wolności w przeddzień wyborów prezydenckich w 2008 roku.
Francja wzywa władze Serbii do udziału w negocjacjach w sprawie przyszłości Kosowa.
Po ogłoszeniu przez mediatora ONZ Martiego Ahtisaariego propozycji w sprawie przyszłości Kosowa, premier prowincji Agim Čeku wezwał serbską mniejszość do budowy wspólnej przyszłości, mówiąc o wyciągniętej ręce większości albańskiej. Francja wezwała ze swej strony władze Serbii do udziału w negocjacjach w sprawie przyszłości Kosowa. Mediator zaproponował negocjacje na temat nowego statusu Kosowa, przewidujące pewną formę suwerenności prowincji należącej dotąd do Serbii, ale zarządzanej przez ONZ. Rzecznik francuskiego MSZ Jean-Baptiste Mattei wezwał Serbów i Albańczyków z Kosowa do uważnego zapoznania się z propozycjami i do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach z Martim Ahtisaarim. Mają się one rozpocząć 13 lutego w Wiedniu. Prezydent Serbii Boris Tadić odrzucił propozycję mediatora ONZ od razu po ich ogłoszeniu. Rzecznik Paryża zaznaczył, że przyszły status Kosowa będzie zagwarantowany przez obecność cywilnych i wojskowych przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej, do których Francja zamierza się przyłączyć.
Mówi Paryż RFI. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał Palestyńczyków do wstrzymania walk bratobójczych i wskrzeszenia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. W jego imieniu apel taki odczytała jego zastępczyni do spraw politycznych, pani Angela Kane, na Międzynarodowym Seminarium Pomocy dla Narodu Palestyńskiego w stolicy Kataru. Doszło do tego, że prezydent Abbas z partii Fatah i przywódca Hamasu Khaled Meshal spotykają się jutro w Mekce, by tam szukać porozumienia pod egidą Arabii Saudyjskiej, by wyższych potęg nawet nie cytować. Do Mekki przybędzie też premier z ramienia Hamasu Ismail Haniyeh. Od 25 stycznia w wewnętrznych walkach zginęło 63 Palestyńczyków. Izraelski minister ochrony środowiska Gideon Ezra zasugerował zwolnienie z więzienia przywódcy Fatah w Cisjordanii Marwana Barghoutiego, który siedzi za zamachy terrorystyczne. Jego zdaniem mogłoby się to przyczynić do umocnienia Fatah i osłabienia Hamasu. Barghouti skazany został 3 lata temu na 5-krotną karę dożywocia za udział w 4 zamachach, co nie przeszkodziło mu w ponownym wyborze w styczniu na deputowanego w parlamencie palestyńskim. Dodajmy, że na Bliski Wschód udała się też w 3-dniową podróż pani Margaret Beckett, szef dyplomacji brytyjskiej. Spotka się ona z premierem Olmertem, swoją koleżanką Tzipi Livni oraz prawdopodobnie z prezydentem Abbasem właśnie. Badacze izraelscy podzielają, jak się zdaje, wysoce kontrowersyjny pogląd prezydenta Chiraca, wedle którego Iran nie użyłby swej broni jądrowej do zniszczenia Izraela. Raport Ośrodka Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu w Tel Awiwie wyraża przekonanie, że Iran chce sobie zapewnić tę broń w celach obronnych oraz dla umocnienia swej regionalnej hegemonii. Eksperci izraelscy uznają też za mało prawdopodobne, by Iran podzielił się tą bombą z terrorystami. 7 lutego rozpoczyna się w Paryżu proces w sprawie karykatur Mahometa. Oskarżonym jest satyryczny tygodnik Charlie Hebdo.
Dwie ważne instytucje muzułmańskie we Francji, Związek Organizacji Islamskich i Wielki Meczet Paryża, pozwały tygodnik Charlie Hebdo po tym, jak opublikował równo rok temu 3 karykatury proroka Mahometa. Dwie przedrukowane z duńskiego dziennika Jyllands Posten wywołały w krajach arabskich zamieszki przeciwko duńskim placówkom dyplomatycznym. Jedna z nich przedstawia proroka w turbanie w kształcie bomby, w którym ukrył zapalnik i ląd. Trzeci rysunek autorstwa Francuza Cabu przedstawia Mahometa, jak trzymając się za głowę mówi: ciężka sprawa być wielbionym przez durniów. Związek Organizacji Islamskich we Francji i Wielki Meczet Paryża uznały tę publikację za rozmyślny akt agresji wymierzony we wspólnotę muzułmańską w jej przywiązaniu do wiary. W tekście uzyskanym przez agencję France Presse mowa także o obeldze z racji religii i o starannie przygotowywanej prowokacji na gruncie islamofobii i z przyczyn czysto handlowych. Instytucje muzułmańskie domagają się odszkodowania w wysokości 30 tysięcy euro za poniesione szkody moralne oraz opublikowania tekstu orzeczenia sądu na czołówce przez Charlie Hebdo i 5 innych francuskich gazet. Proces będzie trwał 2 dni i zapowiada się na burzliwy. Obie strony mają wybitnych adwokatów. Obrońcy Charlie Hebdo powołali jako świadków kandydata na prezydenta Francji François Bayrou i przywódcę partii socjalistycznej François Hollande. Dziennik Libération opublikował dziś petycję w obronie Charlie Hebdo, podpisaną przez kilkadziesiąt osobistości, między którymi jest przywódca Stowarzyszenia Muzułmanów Demokratów Duńskich Ibrahim Ramadan. Sygnatariusze bronią prawa do krytykowania wszystkich religii bez wyjątku. Podkreślają, że demokraci z całego świata, zwłaszcza muzułmanie, spodziewają się znaleźć w Europie, zwłaszcza we Francji, przystań laickości, w której słowa nie pęta ani dyktatura, ani integryzm.
Mówi Paryż RFI. Prezydent George Bush przedstawił dzisiaj projekt budżetu skupiony na walce z terroryzmem, na co zażądał od kongresu dodatkowych 235 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 2 lat. Projekt opiewający na niespełna 3 biliony dolarów przewiduje 10% zwyżkę wydatków na bezpieczeństwo.
W urzędzie pocztowym w centrum Londynu, niedaleko siedziby Scotland Yardu, miał miejsce wybuch ładunku ukrytego w liście lub w małej paczce. Jedna z urzędniczek odniosła lekkie obrażenia i została odwieziona do szpitala. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu, a policja zamknęła całą dzielnicę wokół Victoria Street. Musimy ustalić, kto był adresatem przesyłki. To dla nas sprawa żywotna, powiedział agencji Reutera rzecznik Scotland Yardu.
Prasę przejrzał dzisiaj dla Państwa Stefan Riger, ale wiele w niej nie znalazł.
Koszmarowi irackiemu nie ma końca, o czym przypomniał makabryczny sobotni zamach. I choć armia USA, jak pisze Le Monde, przygotowuje się do wielkiej ofensywy w celu przejęcia kontroli nad Bagdadem, trudno nie zadać sobie pytania, czy Amerykanie mają jeszcze w ogóle jakąś strategię. Odpowiada na nie wyczerpująco i w sposób bezlitośnie klarowny korespondent do spraw wojskowych Le Figaro. Arnaud de Lagrange przytacza na wstępie jadowity komentarz, jakim New York Times skwitował nową politykę George'a Busha. Prezydent przypomina turystę, który zagubił się w Iraku. Jest oczywiste, że wysłanie do Iraku dodatkowych 21 tysięcy żołnierzy nie składa się na żadną strategię. Zwiększy to kontyngent do niespełna 155 tysięcy ludzi, a z końcem 2005 roku było ich tam nawet więcej, z wiadomymi skutkami. Większość ekspertów jest zgodna, że aby pokusić się o ustabilizowanie Iraku, trzeba by 500 000 żołnierzy. Teoretycy walki z gerilią obliczają, że trzeba średnio jednego żołnierza na 40 do 50 cywilów. W Iraku, liczącym 26 milionów mieszkańców, daje to właśnie taki kontyngent, 500 tysięcy ludzi. Oficerowie służący w Iraku powtarzają od dawna, że nie są dość liczni, aby spełnić 3 założenia doktryny – clear, hold and build – oczyścić, utrzymać, budować. Minęły dawno czasy pięknej doktryny Rumsfelda. Mało ludzi, dużo środków, błyskawiczny sukces. Teraz trzeba się skoncentrować na zbuntowanej prowincji Al-Anbar, zwłaszcza na Bagdadzie, aby ratować meble, zaprowadzić minimum porządku, po czym zacząć się pakować. Żołnierze USA nie bywale skuteczni w pierwszych 3 tygodniach konfliktu. Odkryli znaczenie liczebności, ciągnie Arnaud de Lagrange, dopiero w owej wojnie po wojnie, jaką była 4-letnia faza stabilizacji. Sprinterom kazano uprawiać maraton, ujął to celnie jeden z amerykańskich strategów, Andrew Krepinewicz. I zmiana dystansu nie wyszła im na dobre. Niepowodzenia irackie skłoniły US Army i Corpus Marines do wydania nowego podręcznika do walki z insurekcją. Jeden z jego autorów, generał David Petraeus, któremu Bush powierzył obecnie dowództwo nad siłami w Iraku, stwierdza, że tego rodzaju konflikty mają wspólną, przykrą cechę. Siły prowadzące operacje przeciwko powstańcom zaczynają z reguły źle. W Iraku zaczęły wręcz fatalnie, aczkolwiek grzech pierworodny popełnili nie wojskowi, ale politycy. Amerykanie płacą wciąż słono za brutalne rozwiązanie wszelkich struktur dawnego reżimu, partii Baas oraz armii irackiej. To tak, jakby ktoś dmuchnął w kupę pyłu. Rozkurzyła się po czterech kątach kraju, a następnie kurz posklejał się w miriadę grudek lokalnych komórek ruchu oporu. Za dalsze ciężkie błędy winę ponoszą już wojskowe sztaby. Na pierwsze przejawy buntu już w roku 2003 odpowiedziano niezręcznie, podejmując gigantyczne blokady i łapanki. Rebelie uśpiono. Wiosną roku następnego generałom wydawało się przez moment, że są na dobrej drodze, zanim w kwietniu nastąpił fajerwerk, oblężenie Faludży, powstanie armii Mahdiego na południu i skandal wokół Abu Ghraib, znaczący dramatyczną porażkę moralną. W roku 2005 zabrano się do rzeczy trochę subtelniej. Amerykanie nieco się wycofali z pierwszej linii frontu, grupując siły w wielkich bazach i przekazując pałeczkę Irakijczykom. Ale z wybuchem wojny domowej od początku zeszłego roku, GI-sów trzeba było znowu wysłać na pierwszą linię z niemożliwą misją rozdzielania szyitów i sunnitów. Przeciągające się konflikty mają specyficzną dynamikę, pisze dziennikarz Le Figaro. Dzisiaj na pierwotny konflikt między armią USA a sunnicką gerillą nakładają się rebelia szyickiej armii Mahdiego, walka na śmierć i życie między szyitami a sunnitami, porachunki między szyickimi milicjami, aktywizm międzynarodowych dżihadystów, starcia między nacjonalistami a mudżahedinami z zagranicy, między szwadronami śmierci a grupami samoobrony, rozlewająca się wreszcie coraz szerzej przemoc o charakterze przestępczym, a w tle odpowiada temu tragiczny rozkład społeczeństwa. W obliczu tej wielowarstwowej wojny korpus ekspedycyjny odczuwa dziś rosnące zniechęcenie i zmęczenie. Jest wątpliwe, aby generał Petraeus zdołał jeszcze dodać chłopcom animuszu. Nastał czas mandatów na pół gwizdka, okupacji bez kontroli, przekształcania społeczeństw bez odpowiednich po temu środków. W tego rodzaju konfliktach, jak w Iraku i w Afganistanie, trzeba albo od razu wyjść, albo być w stanie przynieść ludziom bezpieczeństwo i rozwój. Inaczej odczuwane są one jako tylko i wyłącznie okupacja, kończy Arnaud Lagrange na łamach Le Figaro.
Co nowego w Europie?
Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Marcos Cipriano, uspokajająco podkreślił, że problem wykrycia wirusa ptasiej grypy H5N1 u brytyjskich indyków należy traktować jako chorobę zwierzęcą. Skoncentrujemy się na tym aspekcie, powiedział komisarz dziennikarzom w Brukseli. Ryzyko pandemii grypy u człowieka to oddzielna kwestia. Cipriano zapewnił, że Węgry i Wielka Brytania powzięły skuteczne środki, ale prawdopodobnie pojawią się na terytorium Unii Europejskiej nowe ogniska ptasiej grypy. W zeszłym roku udało nam się opanować chorobę. Jestem optymistą, podkreślił komisarz. I zapewnił partnerów handlowych Unii, że ani jeden zarażony ptak nie wejdzie do obiegu żywności, w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania embarga na drób z całej Unii Europejskiej. Rosja, Serbia, Macedonia i Chorwacja już zapowiedziały embargo na import drobiu z Węgier. W Moskwie rozmawiano 5 lutego o sprawie polskiego mięsa, na które Rosja nałożyła embargo ponad rok temu. Temat ten stał się sprawą ogólnounijną, od kiedy Polska zablokowała rozpoczęcie negocjacji w sprawie porozumienia o partnerstwie i współpracy z Rosją, domagając się uchylenia embarga. Rozmowy w Moskwie prowadzili szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier i wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Javier Solana. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział według agencji PAP, że ma nadzieję, iż strona polska wie, jakie działania należy podjąć, aby uregulować powstałe problemy. Rozmawiano także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Iranie i w Kosowie oraz o energii. Ławrow wezwał Unię Europejską do narzucenia większej dyscypliny krajom, które zdaniem Moskwy zakłócają dostawy paliw z Rosji do Europy. W Brukseli komisarz do spraw konkurencji Nelly Kroes zapowiedziała, że będzie interweniować wobec firm energetycznych, które, jak wykazało dochodzenie, naruszyły reguły wolnej konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Kroes nie sprecyzowała, o które firmy chodzi i o które kraje członkowskie. Interwencja nie nastąpi przed marcowym szczytem Unii Europejskiej, na którym problem ten zostanie poruszony. Według słów pani komisarz, liberalizacja sektorów elektryczności i gazu w Unii Europejskiej nie ma miejsca, gdyż firmy bronią swej pozycji kosztem konkurentów i klientów. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli ma miejsce trzecie spotkanie na temat realizacji strategii lizbońskiej. Biorą w nim udział eurodeputowani i posłowie z 27 parlamentów krajowych, od których wiele w tej dziedzinie zależy. W 2000 roku podczas szczytu w Lizbonie Rada Europejska postanowiła wdrożyć strategię gospodarczą o bardzo ambitnym celu – uczynić z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną gospodarką świata dzięki rozwojowi badań naukowych i innowacji. W 2005 roku cel nieco obniżono, widząc, że do jego realizacji jeszcze daleko. Skupiono się więc na kwestiach wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dyskusje w parlamencie toczą się na trzy główne tematy: zrównoważonego rozwoju energii, rynku wewnętrznego i innowacji oraz edukacji, tworzenia miejsc pracy i aspektów socjalnych.
Pracownicy sektora rolnego wybierali swoich przedstawicieli do Izby Rolnej. Pełni ona funkcję doradczą wobec rolników oraz konsultacyjną wobec władz francuskich. Wyniki będą znane dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek. Wybory te są swego rodzaju testem dla związków zawodowych. Testem, dodajmy, którego wyniki są raczej łatwe do przewidzenia. Od lat już rolę przewodnią wśród związków zawodowych rolników pełni FNCA, czyli Krajowa Federacja Związków Zawodowych Rolników, wspierana przez Jeune Agriculteur, czyli Związek Młodych Rolników. W czasie poprzednich wyborów ich wspólna lista zebrała 53,9%. Jej atutem w tegorocznych wyborach był niewątpliwie wzrost zarobków wśród rolników w roku 2006 o 15%. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja Chłopska, zawdzięczająca swe powodzenie przede wszystkim swemu przywódcy José Bové, o którym ostatnio sporo było na naszej antenie, a i we francuskich mediach jest on niemalże stałym gościem. Trudno go zresztą nie zauważyć, robi wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę, posuwając się do najbardziej drastycznych zachowań. Dewastuje restaurację McDonalda albo na przykład podpala pola z uprawami transgenicznymi. Otrzymał za to już kilka wyroków, ostatni bez zawieszenia, ale jak dotychczas udało mu się uniknąć więzienia, a grzywny nie zrobiły na nim najmniejszego wrażenia. Spośród związków ogólnokrajowych największe znaczenie w sektorze rolnym mają CGT i CFDT. W 2001 roku wygrało CGT, które stara się utrzymać swą pozycję. CFDT natomiast chciało odzyskać pierwsze miejsce, uzyskane w 1995 i stracone w 2001 właśnie na korzyść CGT. W tym roku po raz pierwszy wybory odbywały się drogą korespondencyjną. Ich wyniki są o tyle istotne, że wskazują na nastroje społeczne tuż przed wyborami prezydenckimi. Minister rolnictwa Dominique Bussereau wyrażał niedawno pewne rozczarowanie, że kandydaci na stołek prezydencki, tym razem mowa o najwyższej prezydencji we Francji, w swych programach nie poruszają tematu rolnictwa. W ostatnim tygodniu stycznia jednak obydwaj główni kandydaci, Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy, wypowiedzieli się w tej sprawie. Kandydatka socjalistów spotkała się z rolnikami w Montluçon, zapewniając, że ma zamiar zająć się poważnie sytuacją we francuskim rolnictwie jeszcze w tym roku. Chciałaby poznać opinii rolników w najważniejszych sprawach ich dotyczących, takich jak unijna polityka rolna, rolnictwo ekologiczne, wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Nicolas Sarkozy natomiast snuje bardziej dalekosiężne plany. Jego priorytetem w sprawie rolnictwa ma być zastanowienie się nad tym, jaka będzie unijna polityka rolna po roku 2013. W przeciwieństwie do swej rywalki jest on przeciwny zmniejszeniu wydatków z racji wspólnej polityki rolnej na rzecz unowocześnienia i badań. Konfederacja Chłopska zapowiedziała, że nie zamierza popierać żadnego z kandydatów w najbliższych wyborach prezydenckich, nawet jeśli wyszedł on z ich szeregów. Przypomnijmy, że José Bové zdecydował się stanąć w szranki przedwyborcze. Jego program to Francja laicka, demokratyczna, feministyczna, walcząca z rasizmem i ekologiczna.
To
była kronika ekonomiczna Katarzyny Zawickiej, a oto magazyn Anny Bernhardt z cyklu Eureka.
Trzy modele czaszki znajdą się obok siebie na przygotowywanej przez Paryskie Muzeum Człowieka wystawie. Będą to czaszki piłkarza Liliana Thurama, filozofa Kartezjusza i oryginalny szkielet człowieka z Cro-Magnon. Potrzebny był nam symbol ilustrujący ciągłość rasy ludzkiej w czasie i przestrzeni, powiedział rzecznik prasowy muzeum Lionel Gauthier, wyjaśniając dalej. Wybór znanego piłkarza jest motywowany wartościami humanistycznymi, które wyznaje i głosi ten sportowiec, a zestawienie czaszek tak różnych ludzi powinno pomóc zmienić nasze spojrzenie na bliźniego. Odnowione i odświeżone teraz Muzeum Człowieka stawia sobie za cel przekonanie wszystkich, że pochodzimy z tej samej gałęzi, należymy do tej samej rodziny, niezależnie od koloru skóry i granic. Podkreślił z kolei piłkarz Lilian Thuram, zaangażowany w tę inicjatywę. Francuzi są przeciwni współpracy państwowego sektora badań naukowych z sektorem prywatnym. Tak wynika z przeprowadzonych ostatnio badań opinii publicznej. Większość pytanych, 60%, wypowiada się za zwiększeniem budżetu na badania, nie bardzo popierając faworyzowanie niektórych tylko dziedzin albo wynagradzanie naukowców proporcjonalnie do wartości dokonanych przez nich odkryć. Większość osób uważa, że studenci powinni mieć intensywniejsze staże w swym zawodzie i być lepiej kierowani do poszczególnych sektorów w zależności od swych uzdolnień, a jednocześnie większość pytanych uważa, iż uniwersytety i wyższe uczelnie nie powinny przeprowadzać selekcji przy przyjmowaniu na pierwszy rok. Komentując wyniki tej ankiety, szef Instytutu Badań Opinii Publicznej powiedział, że oczekiwania Francuzów pokrywają się z programem wyborczym dwóch najpoważniejszych kandydatów na fotel prezydencki. Zarówno Ségolène Royal, jak i Nicolas Sarkozy zadeklarowali, że chcą zwiększyć budżet na badania naukowe. Kto nie stawiał sobie pytania, czy woda w strumyczku, czy rzeczce, przed którą właśnie stoimy, jest zdatna do picia? Przenośny system Puritec firmy Osram, filii Siemensa, przynosi na to pytanie o kapitalnym znaczeniu w niektórych krajach światłą odpowiedź. Puritec jest mianowicie lampą emitującą wysokoenergetyczne fale ultrafioletowe C, tak zwane UVC, które zabijają wirusy, bakterie i inne organizmy obecne w wodzie, niszcząc ich strukturę DNA. Jest to znakomite rozwiązanie na przykład dla podróżników, którzy już nie muszą się bać dyzenterii, ameby, salmonelozy i tym podobnych chorób. Dla oczyszczenia 20-litrowego pojemnika z wodą wystarczy wprowadzić do niego zasilaną z akumulatora lampę Puritec na 15 minut. 9-watowy system pozwala na wysterylizowanie 200 litrów wody w ciągu godziny. Modele przemysłowe można stosować do instalacji wodociągowych, basenów i tak dalej, tych podobnych rzeczy. Innym wynalazkiem mającym nam ułatwić życie, choć w warunkach może bardziej codziennych, jest inteligentne ubranie wymyślone przez producenta konfekcji Bruno Saint-Hilaire we współpracy ze specjalistą w dziedzinie włókiennictwa Rodier. Rzecz polega na tym, aby nasz ubiór pomagał nam w zimie kumulować ciepło i izolował od temperatury zewnętrznej, w lecie zaś przeciwnie, ułatwiał ewakuację nadmiaru ciepła. Funkcjonowanie wynalazku pod nazwą Right Temp opiera się na znanej w fizyce zasadzie, że każda materia, by w danej temperaturze przejść ze stanu stałego w płynny, musi pobrać energię z otoczenia zewnętrznego. Za pomocą unikalnej procedury elektrochemicznej do włókien rozmaitych materiałów, lnu, wełny, bawełny, domieszane są niewidoczne gołym okiem mikrokapsułki PCM regulujące temperaturę. Zmodyfikowane w ten sposób włókno całkowicie zachowuje swój charakter i aspekt zewnętrzny. Mikrokapsułki przechodzą w stan ciekły i oziębiają materiał, gdy temperatura zewnętrzna przekracza 32 stopnie Celsjusza, zaś poniżej 30 stopni Celsjusza powraca do stanu stałego, oddając przy tym ciepło. Zasadniczo nieprzeznaczone do sytuacji ekstremalnych ubrania Right Tomb regulujące temperaturę znakomicie poprawiają komfort w każdej temperaturze. Początkowo te inteligentne ubrania proponowane będą przez producenta już od lutego w wersji dla panów, a kolekcja damska zapowiadana jest na wiosnę.
No, mam nadzieję, że mój garnitur nie będzie inteligentniejszy ode mnie. To był magazyn Anny Bernhardt z cyklu Eureka. A teraz mamy dla Państwa kronikę sportową Marka Brzezińskiego.
Gary Lineker, niegdyś genialny piłkarz, który z ręką w gipsie strzelił Polakom na Mistrzostwach Świata 3 bramki, a obecnie błyskotliwy, pełen humoru z gatunku Monty Pythona, komentator nie tylko sportowy telewizji BBC, powiedział, że piłka nożna to taki sport, w którym 22 dorosłych mężczyzn ugania się za piłką, a na końcu i tak Niemcy wygrywają. Po niedzielnym finale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej chciałoby się powtórzyć te słowa, zmieniając jedynie dyscyplinę sportu i liczbę zawodników. A jednak różnica jest i to znaczna. W piłce nożnej przekupstwo, drukowanie meczów i skandale z sędziowaniem też się zdarzają, ba, na poziomie ligowym. Na przykład w przypadku polskiej ligi czy włoskiej są sprawą nagminną. Jednak takiego skandalu, jaki wydarzył się w Niemczech w półfinałowym spotkaniu Niemcy-Francja, nie było na futbolowej murawie już od dawna. Trener Francuzów Claude Onesta mówi wręcz o niemieckiej mafii pociągającej za wszystkie sznurki w piłce ręcznej. I tu wcale nie chodzi o to, jak gra niemiecka siódemka, właściwie ósemka, bo obydwaj bramkarze i Fritz i Bittner grają rewelacyjnie, a o to, co się dzieje w mroku otaczającym parkiet. W finale Polacy przegrali, bo zagrali najsłabszy mecz na tych mistrzostwach. Mariusz Jurasik, najlepszy prawoskrzydłowy na świecie, nie czuł już sił, gdy w 45 minucie nie strzelił 2 bramek, które dałyby Polakom prowadzenie. Przegrali, bo byli słabsi, bo zabrakło im pary, bo chyba wyszło z nich powietrze, czyli stracili nawet nie tyle motywację, co nadzieję. To podobna sytuacja do finału siatkarzy. Tamci też grali fantastycznie, aby w spotkaniu z Brazylią o złoty medal stać na boisku jak chłopcy do podawania piłek. To trochę tak, jakby dzielni rycerze zasnęli pod murami zamku, który mają szturmować. Metafora na tym się kończy, bo jednak srebro siatkarzy i srebro piłkarzy ręcznych to wielki sukces. Niemcy jednak byli do pokonania na parkiecie w Kolonii. Brazylia nie, bo oni grają w piłkę nożną siatkową, jakby byli z XXII, a nie XXI wieku. Oczywiście, że szkoda tej szansy, bo Niemcy byli do ogrania, ale trudno, ucha i tak jest. I tak Bogdan Wenta jest magikiem nie z tej planety, bo jeszcze parę lat temu Polaka w piłce ręcznej nie słyszano, a teraz francuscy komentatorzy mówili w superlatywach o polskiej szkole w tej dyscyplinie. W ogóle komentatorzy telewizji francuskiej specjalizujący się w piłce ręcznej, w przeciwieństwie do swoich kolegów zajmujących się piłką nożną, znakomicie znają się na rzeczy, komentują sport i to, co się dzieje na boisku, bez uprzedzeń, bez cienia szowinizmu, bezstronnie i w sposób jak najbardziej fachowy. Chapeau, panowie. To, co robiliście w czasie Mistrzostw Świata, wzbudza szacunek. Gorzej z parą arbitrów w meczu finałowym. Jeden pan pracuje w paryskim metrze, drugi policjant. Bogdan Wenta, trener reprezentacji Polski, jest dżentelmenem w każdym celu i po meczu powiedział, że sędziowanie było bardzo dobre. Jeden z polskich piłkarzy ręcznych oświadczył, że jak na mecz finałowy, w którym o tytuł Mistrzów Świata walczyli gospodarze, to sędziowanie było rewelacyjne. Mówiącemu te słowa wydaje się, że francuscy sędziowie, w przeciwieństwie do francuskich komentatorów, padli ofiarami politycznej poprawności. Po fatalnie sędziowanym meczu Niemcy-Francja, w którym niebiescy zostali skrzywdzeni, para Francuzów chciała udowodnić, że są sędziami w 100% wyrastającymi poza domniemania, że będą starali się Niemcom przyłożyć i sędziowali bardzo proniemiecko. W kilku przypadkach powinien być rzut karny dla Polaków. Nie widzieli uderzeń ze strony niemieckich piłkarzy, ale znacznie mniejsze przewinienia Polaków skwapliwie zauważali. Ogólnie nie było źle, bo w wyniku meczu to nie wypaczyło, ale jednak, jak sami przyznali, presja tysięcy kibiców w hali w Kolonii dała się odczuć. Piękną sprawą jest to, że żaden z Polaków nie szukał winnych poza sobą. Parafrazując tytuł powieści Milana Kundery, nie twierdził, że błąd jest gdzie indziej. Nie dał się ukryć, że biało-czerwonym zabrakło tego, o czym zapewniali przed meczem, woli walki. Zupełnie jakby z nich wypuszczono powietrze. Leo Benhaker, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, komentując kolejne zwycięstwo Polaków, tym razem nad Estonią w meczu towarzyskim, powiedział, że polscy piłkarze wcale nie są gorsi od Portugalczyków. Musieli tylko w to uwierzyć i wierzą dalej. Stąd 4-0 nad Estończykami. A Polacy, którzy jako jedyni wygrali z Niemcami na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, chyba nie wierzyli, że wygrają z gospodarzami w finale. I tak są niesłychaną i miłą niespodzianką dla polskich kibiców, którzy nie spodziewali się takiego sukcesu. Trudno natomiast dziwić się Francuzom, że z nich też wyszło w powietrze w walce o 3. miejsce i brązowy medal. Zdecydowanie przegrali z Duńczykami, nie potrafili się podnieść po meczu półfinałowym, w którym fatalny, a może celowy błąd sędziego odebrał im szansę na walkę w finale. Francuzi byli chyba najlepszym zespołem tych mistrzostw i to nie dlatego, że do finału jako jedyni pokonali Polaków. Mają świetny zespół, który Kto wie, czy w Pekinie nie pokaże, że jest rzeczywiście najlepszy na świecie, na którym zdecydowanie dominują Europejczycy. Tunezja, jedyny kraj spoza Europy, była tylko tłem dla drużyn z naszego kontynentu. Wracając do Francuzów, to bramka strzelona przez nich w ostatnich sekundach była zdobyta całkowicie zgodnie z przepisami. Alternatywą było podyktowanie rzutu karnego, bo strzelec był faulowany przez kilku obrońców. Byłby więc remis i rzuty karne, a w tych Francuzi mieli większe szanse, a to dlatego, że tego dnia ich bramkarz był lepszy od niemieckiego. Był to niesmaczny, sportowy moment tych rozgrywek. Sytuacja przypominała półfinał na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, kiedy to Niemcy po dramatycznym spotkaniu i rzutach karnych wyeliminowali Francuzów. A ci byli tym tak zdemolowani, że przegrali w meczu o trzecie miejsce z Polakami 2-3. Trener francuski piłkarzy ręcznych powiedział, że w tej dyscyplinie sportu Niemcy pociągają za wszystkie sznurki, jako się powiedziało. Obecnie są we wszystkich władzach, wszystkim narzucają co chcą, nawet zmiany sędziów w ostatniej fazie rozgrywek. Mówił o tym niesportowym geście i o machinacjach sędziów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Podobnego zdania byli trenerzy innych drużyn. To przykre, że taka sprawa na dalszy plan zepchnęła fantastyczne szkolenie i ogromną popularność tej dyscypliny w Niemczech, gdzie obok Hiszpanii jest najsilniejsza liga w Europie. A no cóż, poczekajmy do Igrzysk Olimpijskich, a na razie biało-czerwoni wielkie brawa.
To była kronika sportowa Marka Brzezińskiego, a kończymy teraz bardzo poważnie. Będziemy się razem z Państwem uczyć języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś w lekcji 23 Marivaux, La double inconstance.
De Marivaux urodził się w roku 1688. Bywalec z paryskich salonów literackich, mając 24 lata, pisze komedię Arlequin, Poli par l'amour, Arlekin w szkółce miłości. Odtąd całkowicie poświęca się działalności literackiej. Jest redaktorem czasopism, pisze sztuki teatralne i powieści. Umiar i rzeczowość cechujące jego utwory powodują, że początkowo uważany jest za przedstawiciela klasycyzmu. Jednakże wykwintny i beztroski świat jego bohaterów spotyka się z krytyką Voltaire'a. W rzeczywistości zaś Marivaux należy do tych postępowych pisarzy, których śmiałe, niezależne poglądy są zapowiedzią politycznych i społecznych przewrotów w wieku XVIII. Uczestniczy w wielkich debatach religijnych i filozoficznych epoki. Oburza się na hipokryzję i piętnuje zepsucie obyczajów. Potępia bezduszność możnych i wszechmoc pieniądza. Lituje się nad nędzą ludu i cierpieniem dzieci. Ale te idee nie trafiają do jego współczesnych i pisarz umiera prawie w zapomnieniu w 1763 roku, 26 lat przed wybuchem rewolucji francuskiej. Na teatralny dorobek Marivaux składa się około 40 sztuk, w których krytyce niesprawiedliwości społecznej towarzyszy wnikliwa analiza uczuć. Bohaterami są panowie i słudzy, zabawiający się wzajemną zamianą ról. Jest to swego rodzaju prefiguracja egalitarnych haseł rewolucji. Trzy z najczęściej grywanych sztuk: La double inconstance, Le jeu de l'amour et du hasard, pułapka trafu i miłości, i Les fausses confidences, fałszywe zwierzenia, utrzymane są w stylu włoskiej commedia dell'arte. Ich interpretację charakteryzuje żywiołowość i ekspresyjna gestykulacja aktorów. Marivaux wydał jedynie dwie powieści, La vie de Marianne i Le paysan parvenu. Niemniej obie zasługują na miano arcydzieł z uwagi na realizm i wnikliwą obserwację społeczeństwa epoki. Swoje opinie o realiach epoki wyraża Marivaux poprzez gry słowne i rozważania nad sensem słów, nierzadko mylących i wieloznacznych. Jego elegancki i wyrafinowany język często spotykał się z lekceważeniem wydarzeniem. Wielu krytyków nie dostrzegało u pisarza innych walorów poza subtelnością stylu, czego świadectwem jest określenie Marie Vaudard, dziś jeszcze używane w odniesieniu do rozmowy łączącej uczuciowość, dowcip i ironię. Dzisiaj zajmiemy się sztuką La Double Inconstance. Sylwia, dziewczyna z ludu, kocha Arlekina, ale zostaje uprowadzona do pałacu na rozkaz księcia, który ją kocha i pragnie poślubić. Ona jednak czuje się zniewolona i początkowo nie chce o tym słyszeć. Tymczasem Arlekin zgadza się przybyć do pałacu, gdzie ulega wdziękom podstawionej przez księcia Flaminii. Natomiast książę zaleca się do Sylwii w przebraniu i w końcu udaje mu się pozyskać jej miłość. Tak więc zapowiedziana w tytule sztuki Double Inconstance, obustronna niestałość kochanków, doprowadza do wymiany partnerów i szczęśliwego zakończenia. Sedno intrygi sprowadza się do zmienności uczuć, do której po wielu perypetiach para bohaterów musi się przyznać. W rozmowie, którą usłyszymy, Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha. Arlekin odpowiada deklaracją wzajemności i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse, je suis forcé de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirais-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point marié par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy napisaną przez Marie Vaud komedię La Double Inconstance i usłyszeliśmy jedną z końcowych jej scen. Następnym razem, korzystając z tego tekstu, przestudiujemy sposoby wyrażania takich uczuć jak cierpienie, miłość czy obawa.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
RFI, la radio du monde.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu sztuki Marie Vaud La Double Inconstance. Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha, na co Arlekin odpowiada deklaracją wzajemnej miłości i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse, je suis forcé de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour ?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment ? Vous vous seriez mépris ? Vous m'aimeriez, et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous ?
Parlons raison.
Que vous dirai-je ?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé, et je n'y comprends rien. Ouf !
Quelle aventure !
Je ne suis point marié par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble ?
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Flaminia est-elle au désespoir?
Dlaczego Flaminia jest zrozpaczona?
Parce qu'elle va être séparée d'Arlequin.
Qu'est-ce qu'elle avoue à Arlequin?
Co wyznaje Arlequinowi?
Que ce n'est pas de l'amitié qu'elle a pour lui.
Pourquoi Arlequin dit qu'il s'est trompé?
Dlaczego Arlequin mówi, że się mylił?
Parce que pour lui c'est pareil. Il éprouve de l'amour et non de l'amitié pour Flaminia.
De quoi Arlequin se réjouit-il?
Z czego Arlequin się cieszy?
De ne pas être marié.
Avec qui Sylvia se mariera-t-elle?
Kogo poślubi Sylvia?
Elle se mariera avec le prince.
Et que se passera-t-il pour Arlequin et Flaminia?
Co się stanie z Arlequinem i Flaminią?
Ils se marieront ensemble.
Dialog ten pozwala nam poznać język, jakim mówiono w XVIII wieku. Stan rozpaczy określano wówczas wyrażeniem être au désespoir, zamiast dzisiejszego être désespéré. Flaminia mówi też, że pragnie ouvrir son cœur, czyli avouer ses sentiments, wyznać swoje uczucia. Se mécompter, dosłownie przeliczyć się, jest właściwie synonimem słowa se tromper, pomylić się. A s'accommoder, tak samo jak s'adapter, znaczy przystosować się. Słyszymy również l'avenant w znaczeniu pareillement, podobnie, i par mégarde w znaczeniu par inattention, przez nieuwagę. Słyszymy w tym dialogu, że para zakochanych wyznaje uczucia, a chwilami unika zwierzeń. W efekcie każdy z nich otwiera serce zgodnie z regułami gry. W pierwszym zdaniu Flaminia wyznaje, że jest zrozpaczona, ale zataja jeszcze miłość.
Je suis au désespoir. Me voir séparée pour jamais d'avec vous. De tout ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis forcée de vous quitter.
Uskarża się, a słowa więcej mówią o jej uczuciach, niż jej się wydaje. Ale czas nagli, Flaminia chce odejść. Cenne minuty uciekają i zakochani czują, że nie można zwlekać ze zwierzeniami. Lepiej zrozumiemy poczynania bohaterów, gdy przeanalizujemy czasy użyte w dialogu.
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous. Je m'étais trompée.
Używając czasu przeszłego niedokonanego, l'imparfait, i formy przeczącej, Flaminia odwleka swoje wyznanie. Niemniej zdradziła już swoje uczucia, chociaż nieotwarcie. Tymczasem Arlequin nie śpieszy się z deklaracją. Flaminia nadal ma więc wątpliwości.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez?
Mówiąc to, używa trybu przypuszczającego, conditionnel, zamiast orzekającego. O miłości wspomina w kategoriach prawdopodobieństwa, a zatem pozory zostają zachowane. W naszych czasach ktoś mniej subtelny powiedziałby bez ogródek.
Comment vous vous êtes trompé? Vous m'aimez?
Ale u Marivo wyznanie uczuć wiąże się z ryzykiem. Najpierw trzeba udawać, że to nie wchodzi w grę. Jak usłyszeliśmy, dialog obfituje w zawoalowane wyznania i chytre wybiegi. Jedynym wyjściem jest ucieczka. Zdradziwszy się, Flaminia próbuje jak najszybciej się oddalić.
Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Adieu. Je m'enfuis. Laissez-moi aller.
Flaminia udaje, że jest zmuszona odejść wbrew swej woli. W jej wypowiedziach wyczuwa się grę na zwłokę. Flaminia boi się wyraźnie powiedzieć, że kocha. Nie zna przecież uczuć Arlekina.
Il faut que je vous ouvre mon cœur.
Arlekin tymczasem próbuje ją podejść naiwnością.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur?
Udaje zdziwienie.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre.
I zdradza się, nigdy nie wypowiadając słowa miłość. Arlekin jest jednak bardziej od niej praktyczny i zatrzymuje ją. Używa trybu rozkazującego.
Attendez. Restez. Parlons raison.
Wydaje się, że uzyskał zwierzenia dziewczyny w ostatniej chwili. Sam natychmiast odwzajemnia się deklaracją miłości. Decyzja została więc podjęta, ślub postanowiony.
Voilà que je vous aime, cela est décidé. Je ne suis point marié par bonheur. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Oznajmia Arlekin, a Flaminia stawia kropkę nad i.
Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Bohaterowie komedii Marivaux nie chcą brać odpowiedzialności za swoje obietnice, ale słowa, które im się wymykają, zdradzają ich tłumione uczucia. Autor okazuje się naprawdę świetnym znawcą ludzkich serc. Nauczyliśmy się dzisiaj wyrażania rozmaitych, czasem sprzecznych uczuć. Zastosowane formy czasownika, le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, oddają stan ducha bohaterów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI w polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12, 284 MHz.
Mówi Paweł Szeref i przypomnę Państwu najważniejszą wiadomość dzisiejszego dziennika. Z rządu Jarosława Kaczyńskiego odeszło kolejne nazwisko. Dymisję złożył minister obrony Radosław Sikorski i premier tę dymisję przyjął. Od dłuższego czasu krążył już pogłoski o takiej możliwości na tle konfliktu między ministrem a jego zastępcą do spraw służb specjalnych Antonim Macierewiczem. Według ostatnich przecieków Sikorski miał postawić premierowi ultimatum: albo on, albo ja. Macierewicz miał też prowadzić tajemne śledztwo na temat działalności swego przełożonego w czasie jego pobytu w Londynie na emigracji w latach 80. Sikorski miał się też narazić braciom Kaczyńskim wypowiadanymi prywatnie słowami krytyki po ich adresem. Jak pisze AFP, cytując polską edycję Newsweeka, kaczyńscy krytyki nie znoszą. Agencje przypominają, że Sikorski jest absolwentem Oxfordu w dziedzinie filozofii i nauk politycznych, mężem wybitnej dziennikarki amerykańskiej Anne Apple. W roku 1988 dostał światową nagrodę za zdjęcie afgańskiej rodziny po sowieckim bombardowaniu. Obserwatorzy nie ukrywają, że w tym pojedynku Macierewicz musiał wygrać jako swój człowiek Kaczyńskich, podczas gdy Sikorski raził ich nadmierną niezależnością. Rzecznik rządu Jan Dziedziczak zaprzeczył wszystkiemu, twierdząc, że dymisja Sikorskiego jest wynikiem przeglądu resortów, jak się wyraził, a premier premier ma poważne zastrzeżenia do funkcjonowania tego resortu. W depeszy z Warszawy korespondent AFP Bernard Hossayer pisze, że zdaniem obserwatorów odejście Sikorskiego pozwoli Kaczyńskim przejąć kontrolę nad ostatnią dziedziną władzy, jaka im jeszcze nie podlegała, i podkreśla, że od zwycięstwa wyborczego w roku 2005 bracia sięgają po coraz to nowe obszary władzy, eliminując kolejno wszystkie niezależne osobistości i rozdając stanowiska wedle kryterium wierności, a nie kompetencji. Hossayer cytuje szczególnie przypadek szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stefana Mellera, którego zastąpiła całkowicie posłuszna Anna Fotyga, oraz przypomina nominację Sławomira Skrzypka, inżyniera budowy dróg i mostów, na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ta koncentracja władzy budzi coraz surowszą krytykę, pisze korespondent agencji France Press w Warszawie. Według ostatnich pogłosek następcą Sikorskiego mógłby zostać szef kancelarii prezydenta Aleksander Szczygło. Kończymy piosenką Maxime Le Forestier, Passé ma route.
Passer ma route.